Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Księże Etiopii i Erytrei mają wnosić wkład w pokojowy rozwój tych krajów, wskazał papież, spotykając wspólnotę ich kolegium.
Chorym na trąd należy się sprawiedliwość i miłość, przypomniano w watykańskim przesłaniu.
Zaostrza się sytuacja w Egipcie.
29 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dawne, głębokie więzi komunii łączą Kościół w Etiopii i Erytrei ze stolicą apostolską. Wymownym tego znakiem jest wznoszące się w ogrodach watykańskich, nieopodal grobu świętego Piotra, papieskie kolegium etiopskie, wskazał Benedykt XVI, spotykając się z mieszkającymi tam w czasie swych rzymskich studiów księżmi i klerykami. Okazją było minione niedawno 150-lecie śmierci włoskiego misjonarza w Etiopii, świętego Justyna de Jacobis. Dalekowzrocznie umiał on brać pod uwagę kontekst kulturowy, w którym działał. Nauczył się języka miejscowych wspólnot, dbał o liturgię w ich starożytnym obrządku, troszczył się o przygotowanie rodzimego duchowieństwa. Justyna de Jacobis kanonizował przed 35 laty Paweł VI.
Per ultim ventennio.
Przez ponad 20 lat jego wielkoduszna posługa, najpierw kapłańska, potem biskupia, przynosiła korzyść wszystkim, których spotykał i kochał jako należących do powierzonego mu ludu. Ze względu na swą gorliwą troskę o edukację, a zwłaszcza formację kapłanów, można go słusznie uważać za patrona waszego kolegium. Do dziś przyjmuje ono księży i kandydatów do kapłaństwa, wspierając ich, gdy zdobywają przygotowanie teologiczne, duchowe i duszpasterskie. Wróciwszy do rodzimych wspólnot albo towarzysząc rodakom, którzy wyemigrowali, wzbudzajcie we wszystkich miłość do Boga i Kościoła wzorem świętego Justyna de Jacobis. Z radością i oddaniem przeżywajcie ten okres waszej formacji w cieniu kopuły świętego Piotra. Zdecydowanie zdążajcie drogą świętości. Jesteście znakiem nadziei, zwłaszcza dla Kościoła w waszych krajach. Jestem pewien, że doświadczenie komunii przeżywane w Rzymie pomoże wam również wnieść cenny wkład we wzrost i pokojowe współistnienie waszych umiłowanych narodów.
O osiągnięciach Uniwersytetu Santo Tomas w Manili przypomniał Benedykt XVI w wideoprzesłaniu z okazji 400-lecia tej uczelni. Jubileuszowe uroczystości odbyły się wczoraj. W imieniu Ojca Świętego przewodniczył im prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej kardynał Zenon Grocholewski. Uniwersytet w Manili przekazał niezliczonym pokoleniom Filipińczyków wiarę, wiedzę i mądrość, czerpiąc je zarówno z religii, jak i świeckich dyscyplin naukowych, zaznaczył Benedykt XVI.
Uniwersytet Santo Tomas jest najstarszą katolicką wyższą uczelnią na Dalekim Wschodzie i nadal odgrywa istotną rolę w tamtejszym kościele. Ufam, że mając na względzie wiarę i rozum, które stanowią o integralnym podejściu do edukacji, wasz uniwersytet będzie nadal wnosił swój wkład w intelektualny, duchowy i kulturowy rozwój Filipin oraz innych krajów. Modlę się również, byście zawsze dążyli do wiedzy o sprawach ludzkich i boskich w świetle ostatecznej prawdy, jaka znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa.
O potrzebie sprawiedliwości i miłości wobec cierpiących na chorobę Hansena pisze arcybiskup Zygmunt Zimowski w przesłaniu na obchodzony jutro, w ostatnią niedzielę stycznia, Światowy Dzień Trędowatych. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia zwraca uwagę, że choć trąd rzadziej już prowadzi do śmierci, nadal powoduje izolację społeczną. Zarażeni prątkami Hansena wciąż jeszcze nie mają często dostępu do diagnozy przeprowadzonej na czas, zanim wystąpią trwałe uszkodzenia ciała. Z drugiej strony ludziom, którzy przebyli chorobę i są nią okaleczeni, trudno powrócić do społeczeństwa i znaleźć pracę, by utrzymać siebie i rodzinę. Konieczna jest odpowiednia edukacja ludności, by zrozumiano, że nie zagrażają już oni nikomu zarażeniem. Wymaga tego sprawiedliwość społeczna.
Arcybiskup Zimowski pisze z uznaniem o milionach ludzi, którzy jako pracownicy służby zdrowia czy wolontariusze niosą na całym świecie pomoc cierpiącym na chorobę Hansena. przypomina stały wkład Kościoła w opiekę nad trędowatymi. Wymienia takie postacie jak kanonizowany przed ponad rokiem belgijski misjonarz na Hawajach święty Damian de Wister czy błogosławiony Jan Bejzym, apostoł Madagaskaru. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia przytacza słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas beatyfikacji polskiego jezuity. Oto największy dar miłosierdzia – prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości.
Benedykt XVI surowo napomniał współczesny ruch ekumeniczny. Uległ on bowiem dominującej kulturze tolerancji i pluralizmu. Rezygnując z trudniejszych celów, zadowolił się unikaniem napięć i uprzejmym potwierdzaniem istniejących między nami różnic, zauważa w cotygodniowym felietonie rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi nawiązuje do papieskiej homilii na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan, mówił wówczas Benedykt XVI, nie może się ograniczyć do uznania wzajemnych różnic i pokojowego współistnienia. Za takimi formami ekumenizmu zdaje się przemawiać rozsądek i realizm. Dalekie są one jednak od prawdziwego dążenia do jedności, konkluduje ksiądz Lombardi.
Jedność to coś innego. Jak powiedział papież, pragniemy jedności, o którą modlił się Chrystus i która ze swej natury przejawia się w komunii wiary, sakramentów i posług. W obliczu pokusy rezygnacji i pesymizmu Benedykt XVI wzywa nas, abyśmy ożywili w sobie ufność w moc Ducha Świętego i gorliwie kontynuowali drogę do jedności. Święty Paweł spadł z konia, kiedy spotkał Chrystusa i jego życie uległo zmianie. A czego od nas chce Chrystus? Na pewno nie tego, byśmy stali w miejscu, bo wtedy nasze spotkania ekumeniczne będą co najwyżej pięknym widowiskiem i zamiast być zaczynem przyszłości i wiarygodnym świadectwem obecności Ducha Bożego, pozostaną jedynie echem podziałów z przeszłości.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nie spada napięcie w Egipcie, gdzie tysiące ludzi protestuje przeciwko władzom. W starciach z policją i wojskiem na ulicach głównych miast kraju zginęło kilkadziesiąt osób, a około 2000 odniosło rany. Prezydent Hosni Mubarak zdymisjonował rząd, jednak demonstranci żądają odejścia także od niego. Bezprecedensowość protestów podkreśla nuncjusz apostolski w Egipcie arcybiskup Michael Fitzgerald. W wypowiedzi dla agencji MISNA watykański dyplomata, będący zarazem znawcą problematyki arabskiej, zaznaczył, że manifestacje o takich rozmiarach są czymś niespotykanym w Egipcie od 30 lat. Dodał jednak, że władze konsekwentnie zaprzeczają ich podobieństwu do tunezyjskiej rewolty, która zmiotła reżim prezydenta Ben Alego.
Z kolei anonimowy komentator agencji Asia News, przedstawiany jako ksiądz Bulos Garas, wskazuje na społeczny i polityczny charakter protestów, które tymczasem próbuje się niekiedy opisywać w kategoriach islamskiej rewolucji. Zdaniem egipskiego duchownego, szalejąca inflacja i drożyzna, pogłębiająca się bieda oraz wszechobecna korupcja uderzają w całe społeczeństwo. Dlatego na ulice wyszli zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie, a podczas manifestacji akcenty religijne są prawie nieobecne. Jest za to polityka, bowiem Egipcjanie mają też dosyć quasi-dynastycznego systemu monopartii Mubaraka, bez opozycji i alternatywy. Koptyjski patriarcha Szenuda III wzywał co prawda wiernych do zachowania spokoju, jednak to właśnie chrześcijanie, jako dyskryminowana mniejszość, mocniej odczuwają skutki kryzysu i tym bardziej są skłonni do wyrażania niezadowolenia z sytuacji.
Mimo społeczno-politycznego charakteru rewolty, los egipskich chrześcijan wcale nie jest pewny, tym bardziej, że demonstrantom brakuje wyraźnego przywództwa i ich bunt może potoczyć się w sposób nieprzewidywalny. Dzisiejsza sobota jest w Londynie dniem ekumenicznej modlitwy za Egipt i tamtejsze wspólnoty wyznawców Chrystusa, które w ostatnim czasie doświadczyły prześladowań.
Episkopat Hiszpanii zaapelował do rządu, by przyłączył się do europejskich inicjatyw mających na celu obronę wolności religijnej na świecie. Temat prześladowania chrześcijan znalazł się w centrum posiedzenia Rady Stałej Episkopatu tego kraju. Wiele uwagi poświęcono też kryzysowi gospodarczemu, który coraz bardziej dotyka hiszpańskie rodziny oraz przygotowaniom do Światowego Dnia Młodzieży.
Coraz częstsze i krwawe zamachy na różne wspólnoty chrześcijańskie w wielu miejscach na świecie budzą niepokój Kościoła w Hiszpanii. Zabito dziesiątki niewinnych osób w chwili, kiedy zgromadziły się w świętych miejscach podczas kultu, jak w syryjsko-katolickiej katedrze w Bagdadzie, czy w kościele wspólnoty koptyjskiej w Aleksandrii, czytamy w komunikacie. Biskupi pozytywnie oceniają inicjatywę Węgier, Włoch, Polski i Niemiec, aby podjąć kroki, by skutecznie chronić podstawowe prawa chrześcijan, jakimi są prawo do życia i bezpieczne korzystanie z wolności religijnej. Ważnym punktem obrad był panujący kryzys ekonomiczny, który szczególnie dotyka rodziny. Obrady zbiegły się z publikacją najnowszych danych na temat bezrobocia w Hiszpanii, które przekroczyło już 20%. Blisko 4 700 000 ludzi nie ma pracy, a ponad 1 000 000 rodzin nie ma żadnych dochodów. Biskupi zapoznali się z działalnością kościelnych organizacji społeczno-charytatywnych, które starają się wyjść naprzeciw problemom. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Władza nie powinna koncentrować się w jednych rękach i pozostawać w nich w nieskończoność. Takiego zdania są biskupi Nikaragui oburzeni manipulacjami rządzących sandinistów, by doprowadzić do reelekcji na prezydenta ich lidera Daniela Ortegi. Jak wyjaśnił arcybiskup stołecznej Managui Leopoldo Brenes, Kościół nie jest przeciwny trwaniu przy władzy jednej partii zwyciężającej w prawomocnych wyborach, ale jego zdaniem powinna ona wymieniać ludzi, którzy ją reprezentują w przywództwie. Z kolei stołeczny biskup pomocniczy Silvio José Báez zwrócił uwagę na bierność pozostałych partii politycznych wobec jawnego naruszenia konstytucji przy proponowaniu Ortegi po raz kolejny na urząd głowy państwa.
Ustawa zasadnicza Nikaragui zakazuje pełnienia funkcji prezydenta przez 2 kadencje pod rząd oraz więcej niż 2 kadencje. Osoba Daniela Ortegi, który rządził tym środkowoamerykańskim krajem w latach 1985-1990 oraz od 2006 roku, podpada pod oba te zakazy. Jednak Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, kontrolowany przez rządzący sandynistyczny Front Wyzwolenia Narodowego, nie dopatrzył się uchybień. Wybory powszechne mają się tam odbyć 6 listopada.
W przekonaniu arcybiskupa Brenesa działające obecnie w Nikaragui partie mają wystarczającą liczbę zdolnych do pokierowania krajem ludzi i nie ma potrzeby lansowania wciąż tej samej osoby. Nieco inną opinię na ten temat wyraził emerytowany biskup Grenady Bernardo Hombach. Zdaniem niemieckiego misjonarza być może w ogóle należałoby zmienić konstytucję, bowiem prawdziwym problemem Nikaragui jest panujące tam lekceważenie wszelkiego prawa. Wyrazem tego jest właśnie bezczynność Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, który nie spełnia standardów niezależności władzy sądowniczej.
W Brazylii zakończyło się zebranie duszpasterstwa komunikacji. W trakcie kilkudniowego spotkania dyskutowano nad jego zadaniami oraz nad publikacją 2. wydania książki Nowe granice duszpasterstwa komunikacji. Ma ona dotyczyć granic i horyzontów duszpasterstwa medialnego w brazylijskim kościele.
W trakcie spotkania podkreślano wartość duszpasterstwa komunikacji we wspólnotach i diecezjach znajdujących się na terenie tego olbrzymiego kraju. W dyskusjach pojawiały się natarczywe pytania. W jaki sposób podchodzić do mediów korzystających z wysoko rozwiniętej technologii? Jak zrozumieć człowieka, który zmienia się z każdym dniem? Jaka winna być rola Kościoła wobec środków audiowizualnych, częstokroć o wiele bardziej fascynujących, aniżeli słowo duszpasterza czy samego Kościoła? Zebranie dodało uczestnikom odwagi i doszli do wspólnego wniosku, iż jest możliwe zorganizowanie nowych mediów Kościoła, aby z odnowioną energią oddać się posłudze Chrystusa, by kontynuować Jego polecenie pójścia do świata z orędziem Ewangelii, co jest obowiązkiem każdego ochrzczonego, używając do tego celu jakichkolwiek środków społecznego przekazu, podkreśliła profesor Rosany Borges, specjalistka od mediów. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.